No cóż, bracia i siostry, minęło 360 kilka krótkich dni. No, dla kogo krótkich, to krótkich. Dla dzieci, dla uczniów to bardzo długich. Dzieci mają jakieś poczucie długości dni odwrotnie niż my dorośli. Wtedy, kiedy dni są naprawdę najdłuższe latem, no bo są najdłuższe, a noce najkrótsze, to oni mówią, są najkrótsze, bo tak krótko wakacje mijają. Czyli dla nich to są krótkie dni. A tak to cały rok się bardzo długo ciągnie. Minęło więc tych kilka krótkich, czy kilkadziesiąt, 360 krótkich dni i znów jesteśmy u progu nowego roku. Znów przed nami nowy okres czasu. Nie wiem jak wasze kalendarze, ale w moim od samego początku nie zauważyłem czystych kartek. Zamiast nich pojawiły się zapiski o wszystkich niedokończonych i nierozwiązanych sprawach w moim życiu. Nie wiem, jak to się stało, że nawet wspaniałe nabożeństwo sylwestrowe, a później też fajna impreza, którą mieliśmy tutaj, nie stały się skuteczną barierą dla pewnych lęków, obaw, które miałem w tamtym roku. Jakoś przebrnęły przez tą barierę i są dzisiaj w dalszym ciągu ze mną. Nie wiem, być może u was się to zmieniło. Wszystko pierzchło i w nowy rok z nową kartą, z nową nadzieją. Wszystkie stare rzeczy przeminęły, teraz od nowa zaczynamy życie. Być może tak. Ja przyznaję się, że u mnie to tak jakoś nie działa. Widzę jakąś pewną kontynuację w swoim życiu i jeżeli coś zostało zaprzepaszczone wczoraj, no to dzisiaj, choćbym nie chciał już o tym pamiętać, jednak to się wlecze. Stąd wniosek, że najlepiej rozprawiać się ze swoimi sprawami jak najszybciej się da, aby się nie ciągnęły za nami, aby nie przynosiły większych jeszcze konsekwencji, czy jakichś nie powodowały gorszych strat. No dobrze. Stojąc więc w obliczu tej nowej rzeczywistości, nie sposób też nie zastanawiać się na tym, co dalej, co przed nami. Nie dziwię się tym, którzy zastanawiają się, jak to dalej będzie. Wiemy, co było w zeszłym roku, ale jak będzie wyglądał ten rok. Tyle się słyszy różnych rzeczy, niektóre są niepokojące, niektóre wręcz zatrważające. Jak to będzie? Nie wiemy. Mówią o drożyźnie. Myśmy mieli, wczoraj miałem taką z żoną przedziwną sytuację. Zawsze chodzimy w poniedziałki na zakupy, no bo na kartę specjalną dla emerytki można dostawać dodatkowych kilka procent w hipermarkecie upustu. Więc robimy tygodniowe zakupy właśnie w poniedziałki, bo tylko w te poniedziałki ten bonus po prostu działa, funkcjonuje. No ale poniedziałek jest wolnym dniem, ten najbliższy, więc no, wybraliśmy się wczoraj. Nie mieliśmy wielkich potrzeb, więc w koszyku było, ja wiem, 1/4 tego, może 1/3 góra tego wszystkiego, co zawsze. A gdy przyszło płacić, okazało się, że rzeczywiście nie żartują. Ceny poszły w górę. Zapłaciliśmy tak jak wcześniej, za pół koszyka czy nawet więcej. I zanim doszedłem do samochodu i rozładowuję ten wózek do bagażnika, pojawiła się w moim sercu wdzięczność do Boga. Powiedziałem, ach, dziwne, jak można być wdzięcznym Bogu? Mówię do swojej żony, słuchaj, jak wdzięczny jestem Bogu, że mogliśmy dzisiaj zrobić zakupy, płacić, i teraz ładować to do samochodu. Bo jeszcze nie zapomniałem sytuacji sprzed kilkunastu lat, kiedy idąc do tego samego sklepu, gdzie ceny były dużo niższe, dzieliłem pewien banknot na połowę, aby za połowę zatankować samochód, a potem jeździliśmy od regału do regału, licząc, czy w wózku już nie przekroczyliśmy wartości tej drugiej połowy. I czasami udawało nam się, że prawie że do grosza trafiliśmy. A bywało tak, że przy kasie zastanawialiśmy się, z czego zrezygnować i odkładaliśmy. To mi przypomniało, że warto jest umieć cierpieć, powiedzmy, swego rodzaju niedostatek, ale także cieszyć się z obfitości. Wczoraj doznałem właśnie z żoną tej świadomości, że dzięki Bogu, że On jest prawdziwie zaopatrzeniem, że możemy z ufnością przyjmować od Niego również i to błogosławieństwo. A więc powiedzmy, takie przeżycia pozwalają jak gdyby z większą ufnością patrzeć w przód, nie bardzo się trapić tym, co przed nami. Choć zdaję sobie sprawę, że na sali zapewne są osoby, które z tym właśnie mają poważny problem dzisiaj. Drodzy, czasami zadając sobie tylko pytanie, co przed nami, co nas czeka, kamuflujemy w sobie, przed samymi sobą albo przed innymi, pewną obawę, lęk, co to będzie, co nas spotka. A obawy i lęki świadczą o tym, że utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Bo człowiek, który czuje się bezpiecznie, nie ma obaw, nie lęka się. Po prostu czuje się bezpiecznie. Oczywiście nie wszystkie obszary naszego życia musimy się czuć, we wszystkich obszarach musimy się czuć bezpiecznie. Ale jeżeli pewne obszary są dla nas enklawą bezpieczeństwa, to w tych obszarach nie ma żadnych obaw ani lęków. I tutaj, mając trochę więcej czasu, chciałbym zwrócić naszą uwagę na wspaniałego naszego Boga, który nas stworzył. Który, zanim mieliśmy świadomość naszych własnych potrzeb, On się o nie zatroszczył. On spowodował, aby człowiek, aby jego, nie tylko człowiek, ale każda żywa istota miała poczucie bezpieczeństwa. Aby nie musiała lękać się i obawiać przyszłości. Bo cóż, czytamy na samym początku, Bóg powiedział: oto każdą siewną trawę wydającą ziarno, które jest na całej ziemi, a także każde drzewo, które ma na sobie owoc z ziaren do rozsiewania, będą one dla was pokarmem. Daję je wam. Również daję pożywienie dla dzikich zwierząt, wszystkim ptakom z przestworzy i każdemu płazowi ciągającemu się po ziemi i mającemu w sobie tchnienie życia. Daję pokarm. I tak się stało. Również Bóg spojrzał na to wszystko, co stworzył i uznał, że jest bardzo dobre i piękne. Założył też Pan ogród w Edenie na wschodzie i w nim umieścił człowieka, którego ukształtował. Kiedy czytałem sobie początek właśnie stworzenia, początek Biblii, zauważyłem, że wszystkie nasze potrzeby, wszystkich istot żyjących, można sprowadzić do dwóch zasadniczych obszarów. Oczywiście jest to daleko idące uproszczenie, ale tak naprawdę pokrywają te dwa obszary praktycznie w 100% wszystko, czego człowiek, czy każda inna istota, każde zwierzę potrzebuje. Potrzebujemy pożywienia i potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa. Na pewno widzieliście jakiś film z National Geographic czy z jakichś innych, gdzie świat zwierząt jest przedstawiany. Ileż zwierzęta wkładają wysiłku. Po pierwsze, aby zabezpieczyć pokarm dla siebie, a przede wszystkim dla swojego potomstwa. A po drugie, aby znaleźć bezpieczne schronienie dla siebie i dla swojego potomstwa. Kiedy już mają swoje jamy, kiedy już mają swoje nory, kiedy już mają swoje dziuple, kiedy już mają swoje miejsca, w których mogą się skryć, czują się bezpieczne. Poczucie bezpieczeństwa staje się nawet ważniejsze czasami niż sam pokarm. Nie tak dawno słyszałem, że nie pamiętam już, które to zwierzę, ale potrafi kilka dni, a nawet tygodni nie korzystać z pokarmu, gdy zagrożenie jest na zewnątrz. Wtedy pozostaje w swoim miejscu bezpiecznym, aby zachować swoje życie, aby zachować życie swojego potomstwa. Dlatego dzisiaj chciałbym bardziej swoją uwagę, waszą uwagę, naszą uwagę skoncentrować właśnie na poczuciu bezpieczeństwa. Czy czujesz się bezpieczny? Czy będąc dzieckiem Bożym, chrześcijaninem, jesteś bezpieczny? Nie odpowiadajcie zbyt szybko, ani samym sobie, ani na głos, tak dla innych. Bo zbyt pochopne odpowiedzi mogą wprowadzać w błąd, a mogą być również szkodliwe dla naszego poczucia poszukiwania prawdziwych miejsc bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli o tych szczególnie dwóch obszarach, ale ja chcę dziś koncentrować swoją uwagę na poczuciu bezpieczeństwa, na miejscu bezpieczeństwa. Kiedy człowiek upadł w grzech, wtedy dopiero uświadomił sobie, że stoi w obliczu różnego rodzaju zagrożeń. Już Adam z Ewą, pierwsze co? Zatrwożyli się i nie czuli się bezpiecznie nawet w obecności Bożej. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, w obecności Bożej poczuć się w niebezpieczeństwie? Ależ tak, oczywiście. Człowiek nie może czuć się bezpiecznie w obliczu Boga, jeżeli nie jest z Nim pojednany. Jeśli bariera grzechu oddziela ciebie od Boga, żadną miarą w obliczu Bożym nie możesz czuć się bezpiecznym. Dlatego, że grzech spowoduje, że gniew Boży spadnie na takiego człowieka. Że konsekwencje tego grzechu w postaci śmierci stają się twoim udziałem. A przecież taki rezultat nie może się przytrafić w miejscu bezpiecznym. A więc czyżby obecność Boga nie dawała gwarancji bezpieczeństwa? No właśnie. I tu jest pytanie, na które można byłoby zbyt pochopnie powiedzieć: o, ja żyję z Bogiem, należę do Boga, jestem Jego własnością, czuję się bezpieczny. No to chciałbym, abyśmy pewnym testom poddali swoje poczucie bezpieczeństwa w Bogu, jako dzieci Boże, jako chrześcijanie. Za chwilę będziemy mieć ku temu możliwość. To jest bardzo istotne. Adam z Ewą ukryli się. Myśleli, że kryjówka za krzakami to jest dla nich miejsce bezpieczne. Bo Bóg się zbliżał. Kain, który zabił swojego brata, rozmawia z Bogiem. Ale jeśli pamiętacie tą rozmowę, to dotyczy ona jego poczucia bezpieczeństwa. Utracił poczucie bezpieczeństwa. On nie mówi: Panie, każesz mi teraz być tułaczem, co ja będę jadł. Dotychczas uprawiałem sobie polem, które mi rodziło, które plony mogły mi służyć jako pożywienie. To nie było jego zmartwieniem. zmartwieniem było to, moim zdaniem też irracjonalne, każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Przecież wystarczyło, że spotka go pierwszy, który by go chciał zabić i to wystarczy, niepotrzebni byli następni. Każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I oto zobaczcie, co Bóg czyni. Pomimo upadku człowieka w grzech, Bóg przygotowuje dla Kaina miejsce bezpieczeństwa, dając mu znak, znamie, aby nikt Kaina nie zabijał. Bo jeśli by się na to odważył, siedmiokrotną poniesie karę. A więc Bóg w dalszym ciągu jest gotowy, pomimo upadku człowieka, współpracować na rzecz bezpieczeństwa człowieka. A więc niezależnie od tego, czy jesteś blisko Boga, czy jesteś daleko od Niego, Bóg jest zainteresowany moim i Twoim bezpieczeństwem. Niezależnie od okoliczności, w których się znajdujesz. Ale my już mamy taką tendencję jako ludzie, że co robimy? Najbardziej czujemy się bezpiecznie, jeżeli potrafimy sami kontrolować okoliczności naszego życia. Jeżeli sami mamy wpływ na to, co się z nami będzie działo. I pomimo tego, że Bóg daje gwarancję Kainowi, możesz czuć się bezpiecznie. Kain mówi, no dobrze. Ale mnie to nie przekonuje. Dlatego odszedł przed oblicza Bożego i co? Czytamy, że zbudował sobie miasto. Myślisz, że to było takie miasto otwarte? Od samego początku ludzie budowali miasta, które były obwarowane, które były ogrodzone, które w jakiś sposób dawały pozory przynajmniej poczucia bezpieczeństwa. Ale człowiek to sam sobie przygotował, sam kontrolował i dlatego czuł się, że teraz tak, w tym miejscu osiadł. Miał się przemieszczać, miał być tułaczem, ale on osiadł, bo to jest moje miejsce bezpieczeństwa. Wielu ludzi próbuje sobie budować właśnie takie pozorne enklawy bezpieczeństwa i myślą, że w tych enklawach, kiedy sami czują się bezpieczni, że są prawdziwie bezpieczni. Być może to jest twój przypadek, że zbudowałeś sobie jakąś enklawę, jakiś obszar. Niezależnie, czy jest to coś w rzeczywistym świecie fizycznym, czy jest to wyimaginowana sprawa, ale czujesz się w tym bezpiecznie. Gdyby cię wytrącić, gdyby cię wyciągnąć z tego stanu, z tego miejsca, to pomimo gwarancji, które daje sam Bóg, czujesz się nieswojo, czujesz się jak gdyby nie u siebie i nie jesteś zbyt bezpieczny. Ta postawa jest dość powszechna do dziś. Próbujemy za wszelką cenę budować różnego rodzaju enklawy, aby czuć się bezpiecznie. Nadal budujemy twierdze, budujemy warownie, budujemy mury, budujemy płoty, budujemy schrony, aby czuć się w nich bezpiecznie. I wydaje się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Kain tak postąpił. Bardzo często w obliczu grożących niebezpieczeństw ratujemy się ucieczką. Gdy Mojżesz uświadomił sobie, co mu grozi w Egipcie, gdy dojdzie to do odpowiednich czynników, co zrobił z Egipcjaninem, nie czekając, uciekł. Uciekł na pustynię, gdzie wielu ludzi mogłoby powiedzieć, ależ to nie jest miejsce bezpieczne. Dla niego było miejscem bezpiecznym. Przynajmniej tak mu się wydawało. Czasami jesteśmy pod wpływem zagrożenia, które na nas spada znienacka, stajemy jak sparaliżowani. i wydaje nam się, że stojąc bez ruchu, to jest najlepsze bezpieczeństwo, które nam pozostało. Tak zachowała się armia króla Saula w obliczu Goliata. Stanęli w miejscu. Nie wiem, czy pamiętacie, czy zwróciliście uwagę, czytając nam tę historię albo słuchając różnych wypowiedzi na ten temat. Jeden rozdział czy dwa wcześniej, ta sama armia Saula pokonywała trzy sprzysiężone ze sobą armie razem z Filistyńczykami. Pokonywała ich, dokonując wspaniałego zwycięstwa. A teraz została zaskoczona pojawieniem się Goliata. I sami Filistyni spowodowali, że wojsko Saula oniemiało. Zostali sparaliżowani. Aby czuć się bezpiecznie, wielu ludzi dokonuje bardzo wyraźnych obserwacji. Budują sobie takie punkty widokowe i obserwują. Obserwują, czy jakieś zagrożenie z której strony się nie pojawia. Czy nie pojawia się jakiś nieprzyjaciel. Czy coś niebezpiecznego nie widać na horyzoncie. Aby móc odpowiednio wcześniej zareagować. Aby móc odpowiednio wcześniej się przygotować na ewentualny atak. Wspominacie sobie Gedeona? Asyryjczyków jeszcze wtedy nie było, a może już się zbliżali. Tak, zbliżali się już na tereny, na których mieszkał Gedeon. Dlatego czym prędzej, jak zwykle co roku, popędził, aby ukryć plony, których resztki jeszcze zdołał zebrać, aby ukryć, by nie splądrowała mu to armia nieprzyjacielska. Obserwacja. Musimy być czujni, musimy obserwować, musimy się rozglądać, gdzie ten wróg się pojawia. A jakże często wróg zaskakuje i pojawia się w taki sposób i z takiego miejsca, że nie sposób go zauważyć. I nasze wysiłki, budowanie enklaw bezpieczeństwa w oparciu o takie obserwacje też bardzo często nie spełniają swojego zadania. Dzisiaj to mamy zwyczaj kupowania polis ubezpieczeniowych. To nie jest nowy wynalazek. No dzisiaj tak się one nazywają, polisa ubezpieczeniowa. Jakakolwiek by ona była, na życie czy na cokolwiek. W każdym razie nie za bardzo rozumiem tych akurat ubezpieczeń tak zwanych pogrzebowych. Po co mi one? Przecież to będzie najmniejszy mój problem. No ale dobrze. Nie tej analizie chcę poddać polisy ubezpieczeniowe. Wiecie, że to jest już bardzo stary zwyczaj? Wystarczy czytać historię Izraela, historię Judy, historię królów. Iluż to z nich sprzedawało cenne rzeczy ze swoich skarbców, aby kupić sobie polisę ubezpieczeniową nawet u swojego wroga, po to, żeby ten chronił go przed innym wrogiem. Wystarczy spojrzeć na historię na przykład króla Hiskiasza, który zdarł ozdoby ze świątyni i przesłał królowi, aby ten przynajmniej przez chwilę dał mu spokój, bo zagrabił całe królestwo izraelskie, czyli to północne, a Judę zostawił w spokoju. Ale gdy minęło trochę czasu, znalazł się powód, aby powiedzieć Hiskiaszowi, że oszukuje. Ty wcale nie jesteś taki, jak się deklarujesz, że tu chcesz ze mną współpracować i tak dalej, a kręcisz na boku z Egipcjanami, myślisz, że Egipt ci pomoże? Zobacz, co się stało z tymi, którzy myśleli, że Egipt im pomoże. Zaatakował Izraela, zaatakował Judę i Hiskiasza. i znamy jego historię, możemy o tym czytać. Polisy ubezpieczeniowe. Ja nie zamierzam nikogo odwracać uwagi od polis ubezpieczeniowych. Jak najbardziej ubezpieczajmy się. Są nawet tacy, którzy je propagują, próbują je rozpowszechniać. Ja też parę lat temu uległem takiej zachęcie, kup sobie AC do swojego samochodu. No samochód był w miarę nowy. Wydawało się, no warto sobie kupić AC. Krocie to kosztowało. No ale jakoś przeżyłem, wziąłem na raty i kupiłem AC. I potem pojechaliśmy ze znajomymi na specjalną konferencję taką do Szwajcarii i wracając po drodze gdzieś tam daleko jeszcze przed Monachium z tamtej strony, auto straciło moc, czarny dym, piątek po południu. Dzwonię do ubezpieczyciela, mam AC, a oni mi mówią z Warszawy, a co się stało? No auto się zepsuło, ale w wyniku wypadku, czy tak sobie się zepsuło? No jechałem i popsuło się, a nie było wypadku? No nie było wypadku, a to twoje ubezpieczenie, co nie obejmuje? I pomimo tego AC, drugie tyle albo więcej mnie kosztowało to, żeby wziąć samochód zastępczy, a potem tamten swój sprowadzić i naprawić. I od tamtego czasu powiedziałem, w życiu nie kupię AC dla swojego samochodu. I wiecie, już kilkakrotnie odzyskałem z powrotem te pieniądze. No dobrze, chcesz, to kupuj sobie AC. Ja mówię o duchowej AC, jeżeli cię stać na to, to kup, ale gdy przyjdzie co do czego, się okaże, że coś tam, jakiś punkcik nie pasuje. Drodzy, żeby kontynuować dalej, bo czas szybko biegnie, chcę powiedzieć tak, dzisiaj już wiemy, co służy naszemu zdrowiu. A mimo to coraz częściej mówimy o tym, na co chorujemy. Wiemy, jak nie dać się oszukać, a coraz łatwiej znaleźć tych, którzy zostali oszukani. Wiemy o zasadach budowania właściwych i zdrowych relacji, a jakże często i łatwo je tracimy. A przecież wszystkie te straty wprowadzają nas, wytrącają nas z poczucia bezpieczeństwa. Bo jeśli tracisz relacje ze swoimi bliskimi, jeżeli tracisz relacje z tymi, z których znasz, z gronem swoich przyjaciół, to jesteś po prostu wytrącony z miejsca swojego bezpieczeństwa. Wiemy, jak poruszać się po drogach, ale zdarza się, że ulegamy wypadkom. Wiemy wiele o różnych innych aspektach naszego życia, jak należy, ale okazuje się, że przychodzą pewne okoliczności, które udowadniają, że wcale tak być nie musi. Drodzy, jakie jest więc wyjście z tym poczuciem bezpieczeństwa? Czy w ogóle możemy mówić o tym, że będąc tu na tej ziemi, człowiek może czuć się bezpieczny? I tu chciałbym znaleźć i szukać odpowiedzi w Bożym Słowie. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa, że polisa wartościowa, niezmienna bezpieczeństwa, to pełne zaufanie Bogu. No dobrze, ale co to znaczy pełne zaufanie Bogu? Ktoś powie, ja ufam Bogu. Zaufałem Bogu. I co mi dotychczas z tego przyszło? Mój problem nie został rozwiązany. Ufałem Bogu w ubiegłym roku, modląc się, prosząc o to i tamto, jak na razie nic z tego. Gdzieś zasłyszałem, co mi z tego, że Bóg zna ilość włosów na mojej głowie? Mnie nie ilość tych włosów interesuje, ale to, żeby Bóg się zainteresował wreszcie moją palącą potrzebą, która jest tu i teraz. To są życiowe pytania, czy sprawy, z którymi również jako dzieci Boże, jako chrześcijanie spotykamy się, chociaż o nich tak otwarcie nie chcemy mówić, bo to nie są nośne, czy nie są zgodne z protokołem, z etykietą chrześcijańską pytania czy kwestie. Jeśli mówiąc o pełnym zaufaniu do Boga i poczuciu bezpieczeństwa, to mogliśmy nie tak dawno, słuchając rozważań na temat Marii i Józefa, zobaczyć pełne zaufanie. Nie rozumiem, ale niech mi się stanie, skoro to Bóg. Nie rozumiem, dlaczego moja żona, czy właściwie narzeczona, zaszła w ciążę, ale skoro anioł przekonuje mnie, Boży anioł, to ją przyjmuje. Józef, Maria. Takich przykładów moglibyśmy znaleźć więcej. Apostołowie, oto Panie, myśmy zostawili wszystko. Zostawiliśmy nasze domy, rodziny i poszliśmy za Tobą. Zaufaliśmy Ci. Ja chcę dzisiaj zwrócić uwagę na jedną postać zapisaną nie tylko w tym miejscu, ale ja skorzystać chcę, właściwie nie będę czytał tego tekstu, bo zbyt długi. W Ewangelii Marka w 5 rozdziale 21-43 czytamy o sytuacji, jaka się wydarzyła na plaży jeziora, kiedy przybywał na tą plażę Jezus, a tam oczekiwał przełożony synagogi Jair, któremu w domu umierała córka. Patrząc na jego przykład, chciałbym zobaczyć prawdziwe zaufanie. Dlatego, że nie zawsze rozumiemy to, co myślimy, co uważamy, wyrażając słowa, które wypowiadamy. Mało to widzimy zdesperowanego ojca, a ojcostwo potrafi przerosnąć nawet zawodową etykietę. Jemu jako przełożonemu synagogi oczekiwać i wychodząc na plażę, ja nie sądzę, że Jair chodził często na plażę. Prawdopodobnie jeszcze wtedy plaże nie były aż tak wykorzystywane, jak dzisiaj są, ale plaża nie była miejscem jego funkcjonowania. Raczej miasto, raczej ludzie, raczej otoczenie, a raczej ci, którzy przychodzili do synagogi. Zostawia to wszystko, zostawia to, kim są, zostawia swoją zawodową etykietę i staje się jak gdyby normalnym człowiekiem mającym potrzebę. Przychodzi, aby spotkać nauczyciela, o którym różne wieści krążą. Jedni mówią, że dobry, że od Boga, inni, że coś z nim jest nie tak. A raczej mając więcej kontaktów z przywódcami religijnymi, ja myślę, że tych negatywnych nasłuchał się wiele i to mogło również mieć na niego wpływ. Ale ojcostwo, potrzeba były większe niż jakiekolwiek opinie. Jair, czekając na Jezusa, nie sądzę, że układał sobie słowa modlitwy. Nie sądzę, że chodził i zaraz, to jak to zacznę, jak to powiem. Nauczycielu, Panie Jezu, mam taką sprawę, wielką prośbę. Jakich słów dobrać, żeby były przekonywujące? Jaką argumentację użyć? Wiecie, człowiek, który ma prawdziwą potrzebę, nie zastanawia się nad tym, co i jak wypowiada. To mogą być zwykłe westchnienia, bezskładne słowa, czasami dla innych, słuchających, zupełnie nie mających znaczenia. Pamiętacie modlącą się kobietę w świątyni, której bełkot słuchający obok kapłan nie rozumiał i myślał, że się upiła. A ona wylewała swoje serce przed Bogiem. A więc tu nie słowa są ważne, jakich użyjesz w modlitwie, by powiedzieć Bogu, że tylko w Nim szukasz oparcia i zaufania. Nieważne, jak to wyrazisz. Kiedy wreszcie doszło do spotkania, padł do jego stóp, czytamy, padł do stóp Jezusa i po prostu wyrzekł słowa: moja córka w domu umiera. Proszę, chodź ze mną do mojego domu. Włóż ręce na nią, a będzie żyć. Nie miał żadnych wątpliwości. I wiecie, wydawać by się mogło, czytając do tego momentu tą historię, obserwując ją, a zwróćcie na nią uwagę, gdy wrócimy do domów, że Jezus wysłuchał modlitwę Jaira. A ja twierdzę, że nie. Bo zbyt często wydaje nam się, że Bóg wysłuchał moją modlitwę i odpowiedział na nią. I wcale to nie jest dowód na to, że ty masz zaufanie do Boga. Bóg nie działa dlatego, że ja czy ty coś zaplanowaliśmy. Jair postępuje tak, jak wielu z nas do dzisiaj. Boże, chodź ze mną do mojego domu, włóż ręce na moją córkę, a będzie żyć. Gotowy przepis, co masz zrobić, Boże. Ty widzisz, że jest potrzeba w moim domu, żeby to się stało, żeby tamto zostało usunięte i żeby ta osoba się nawróciła. Jeżeli to zrobisz, to pełna chwała dla ciebie, a ja ci ją oddam, bo wysłuchałeś moją modlitwę. I czasami Bóg wysłuchuje taką modlitwę, ale wtedy więcej kładziemy akcentu, że to była moja modlitwa niż Boże działanie. Na pewno oczekujecie rozwiązania, co się stało w takim razie. No to posłuchajcie, co się stało. Zdesperowany ojciec, zdający sobie z tego sprawę, że lada, każda minuta się liczy. A tu się okazuje, że zatrzymuje się cały kondukt z Jezusem. Bo kto? Bo kobieta, która od 12 lat cierpiała? Boże, 12 lat cierpiała, no dobrze, pogorszyło się jej od roku ostatnio. Ale jeśli już 12 lat, to czy kolejny dzień robi różnicę? Czy kolejny tydzień, czy kolejny miesiąc jest tak bardzo ważny w jej życiu? Dała sobie radę przez 12 lat. A tu się liczą minuty, jeśli nie sekundy mojej córki. Jak to się ma w stosunku do tego wydarzenia? A Jezus? A Jezus się zatrzymuje. A Jezus udziela pomocy tej kobiecie. A wiecie, że ona tam nie powinna była się znaleźć? A wiecie, że ona tam powinna spotkać się z karą zgodnie z prawem, bo stała się wielkim przestępcą prawa, zakonu ceremonialnego, który został wprowadzony. Ona była osobą nieczystą. I tak ją widzieli wszyscy prawowici Żydzi. A jako nieczysta nie miała prawa znajdować się w miejscu publicznym. Była praktycznie traktowana tak samo jak trędowaci. No może z tą tylko różnicą, że nie kazali jej się wynieść z miasta. Ale przekraczając tą granicę, że znalazła się w tłumie, właściwie zasługiwała na ukamienowanie, a nie na uwagę Bożej i oczekiwanie Bożej pomocy. No i oczywiście Jezus się zatrzymał, powiedział jej, co jej powiedział. W tym czasie przychodzą ludzie i mówią: Jajrze, po sprawie, twoja córka już nie żyje. Nie truć nauczyciela. Już po wszystkim. Wyobrażacie sobie Jajra, który tam stoi gdzieś z boku. Ja sobie go wyobrażam, bo ja bym tak stał i moja noga by tak tupała. No jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze będziesz, kobieto, zajmować go? Przecież on szedł ze mną, on wysłuchał moją modlitwę i ja byłem pierwszy. Jezus prawdziwie daje do zrozumienia, że on nie ma względu na osoby. I nie jest ważne, kto pierwszy do niego zawoła, a kto drugi. Jezus realizuje swój plan. On powiedział: nie robię niczego, co sam bym wymyślił, tylko to, co mi powiedział. Mówię to, co powiedział mi Ojciec. I czynię to, co mi nakazał mój Ojciec. A Ojciec powiedział: oto kobieta, zajmij się nią. Jezus się nią zajął. Ale zobaczmy teraz na naszą sytuację, która się pojawiła w tym momencie. Dlatego, że najpierw w 24 wierszu 5 rozdziału czytamy, że Jezus poszedł z Jajrem. Czyli kto był przewodnikiem? Jezus poszedł z Jajrem, czyli Jajr wziął Jezusa za rękę. Chodź, idziemy tutaj teraz do mojego domu. Tak wielu się próbuje zabezpieczyć, tak wielu szuka bezpieczeństwa u Boga. Boże, przyjdź, Boże, zadziałaj. Czasami słyszę gdzieś tu czy tam różnych kaznodziei, którzy mówią: teraz, Panie, teraz, teraz działaj, Duchu Święty, tu się wylewaj, tu działaj, tu uzdrawiaj, tu rób... Chwileczkę. A kimżeż jest Bóg w stosunku do nawet największych nazwisk kaznodziejskich? Zapominamy, że jest suwerennym, że On realizuje swój plan. I to, że Jezus zatrzymał się przy tej kobiecie, nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, odmieniło rolę. Jezus po zakończeniu sprawy z kobietą patrzy w tym momencie, kiedy otoczony Jajr przez swoich znajomych, którzy mu mówią: już po wszystkim, Jezus mówi do Jajra: nie bój się, tylko wierz. Inaczej bym powiedział: Jajrze, chcesz teraz ty pójść ze mną do twojego domu? Bo ja tam się właśnie wybieram. Ja teraz tam chcę przyjść. Jajrze, co z tobą? Pójdziesz? Czy uważasz, że już po wszystkim i nie warto? Jajr miał wiarę. Jajr miał pełne zaufanie, dopóki Jezus szedł za nim. Bo Jajr to kontrolował. Bo Jajr czuł się, że jest u steru. Ale naraz się okazało, że wszystko wypadło z jego rąk, a stery przejął Jezus. Jajrze, czy jesteś teraz gotów? Czy teraz, w takich okolicznościach? Podobna zresztą miała sytuację miejsce wtedy, kiedy umarł Łazarz. Siostry powiedziały do Jezusa: gdybyś tu był, o, jak myśmy oczekiwały Ciebie. gdybyś tu była teraz, teraz to już po wszystkim. Jezus mówi do nich, jeśli uwierzycie, to zmartwychwstanie wasz brat. Oj, tak, 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 no on zmartwychwstanie, oczywiście. To wiemy, to nasza dogmatyka, to nasze wyznanie wiary mówi o zmartwychwstaniu. To wszystko wiemy. Jakże często ufamy Bogu tak długo, dopóki sami kontrolujemy okoliczności z Nim związane. Drodzy, Jair jednak zdecydował się pójść z Jezusem. Tak więc otoczenie mu mówiło, nie truć, a Jezus powiedział, chodź Jairze teraz ze mną. Wiecie, bezpieczne miejsce, to miejsce bywa bardzo ukryte, tajemne. Ono jest takim bardzo osobistym, intymnym, rzekłbym, miejscem naszej społeczności z Bogiem. Czytając Psalm 91, czytamy tak. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana, moje schronienie i moja twierdzo. Nazywa go swoim Bogiem, bo mu ufa. Bardzo mocno dotknęły mnie te słowa. Ileż razy wypowiadam słowo Boże mój, nie zastanawiając się, czy za tym kryje się ufam Tobie. Boże mój, twierdzo moja, moje miejsce bezpieczeństwa. Czy nazywasz go Bogiem, bo mu ufasz? No dobrze, wróćmy z powrotem do jeszcze na koniec do Jaira. Jezus mówi tak w innym miejscu do swoich uczniów, do tłumów, które szły za nim. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Za mną. Za mną. Za Jezusem. Nie przed Jezusem. Nie z przepisem tego, co Jezus ma wykonać. Wziąć swój krzyż i iść za Nim, za Nim. To jest miejsce prawdziwego, pełnego zaufania. Czy wystarczająco ufasz Jezusowi, by pójść za Nim? By chodzić z Nim? Czy pomimo wieści, które docierają z otoczenia, ze środowiska, w którym żyjesz, chcesz dalej iść za Jezusem? Chcesz dalej ufać Mu, kiedy już nie wiesz o co i jak modlić się i prosić? No bo wcześniej jeszcze Jair wiedział. Chodź do mojego domu, włóż ręce, powiesz jakieś słowo i córka będzie żyć. Ale w tym momencie, kiedy dowiedział się, że już po wszystkim, Jair miał pusto w głowie. Już nie pojawiło się żadne słowo modlitwy. Zabrakło mu już słów. Stanął przed ścianą. Usłyszał tylko, chodź ze mną. Chodź ze mną. I dobrze, że się zdecydował pójść z Jezusem. Zapytam tak. Czy ufając Jezusowi wierzysz, że On może na nowo wskrzesić relacje w twoim małżeństwie? Tam, gdzie widzisz, że już na pewno właściwie wszystko skończone. Czy ufając Jezusowi, pomimo tego, że skończyły się wszelkie Twoje starania, już właściwie nie ma miejsca, gdzie szukałeś i pytałeś o pracę, a Twoja sytuacja finansowa jest nie do pozazdroszczenia. Czy gotów jesteś pójść za Nim? Czy gotów jesteś pójść za Nim, kiedy w innych obszarach Twoje życie wydaje się bez wyjścia i bez nadziei? Czy gotów jesteś ufać Mu bardziej niż temu, co oglądają Twoje oczy? Wspomnij Piotra, gdy patrzył na Jezusa, który powiedział mu: chodź do mnie. Był w stanie iść po wodzie i to wzburzonej. Ale kiedy okoliczności zauważył, zaczął tonąć. Czy ufasz Mu bardziej niż opiniom swoich bliskich, którzy mówią, że i tak ta Twoja wiara niczego Ci nie daje. Widzisz, same problemy, same kłopoty. Nie widać żadnych rozwiązań. Długo jeszcze masz zamiar trwać w tym? Czy ufasz Mu bardziej niż opiniom ludzkim? Drodzy, i kończąc, bo też i czas dobiega do końca, chciałbym dzisiaj samego siebie zachęcić, a również tych spośród Was, którzy gotowi jesteście szczerze i prawdziwie przed Bogiem wypowiedzieć słowa bardzo prostej modlitwy. Modlitwy, która jest bardzo brzemienna w swoich skutkach. Zdaję sobie z tego sprawę. Może się okazać bardzo wielkim wyzwaniem. Ale jeśli ufasz bezgranicznie, tak jak deklarujesz, a nie jest to tylko deklaratywne zaufanie, to zachęcam, abyśmy wyznali coś przed Bożym obliczem dzisiaj. A chciałbym zachęcić do takiej modlitwy, prosząc Was wszystkich o powstanie. Abyśmy po prostu powiedzieli, jak tylko szczerze przed Bogiem możemy powiedzieć: Boże mój, Panie mój, dzięki Jezusowi ufam Ci bardziej niż wszystkiemu temu, co mnie otacza. Amen.